Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na wstępie serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że ten podcast powstaje. Mowa oczywiście o moich patronkach i patronach, którzy wspierają mnie za pośrednictwem Patronite'a, dzięki czemu mam siły i środki do tego, żeby wydawać tę audycję. Jestem Wam bardzo wdzięczny, bardzo zobowiązany. Mam nadzieję, że patrząc na to, jak rozwija się elektryfikacja, nie żałujecie tego wsparcia. Wszystkich innych zachęcam do tego, by wspierać mnie w różnych formach, nie tylko finansowo, ale też na przykład za pośrednictwem udostępnień czy komentarzy na social mediach. Oczywiście proszę też o ocenianie, jak najbardziej pozytywne, elektryfikacji, a teraz przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka, którym jest gaz. Będziemy dzisiaj mówić o tym, jak Polska wpadła w gazowe sidła Rosji. Będziemy omawiać kulisy umów gazowych zawieranych w roku 2009 i 2010 roku między rządem Polski oraz spółką PGNiG a stroną rosyjską. Będziemy zastanawiać się, dlaczego to wszystko poszło aż tak bardzo nie tak. Dlaczego Polska nie wykorzystała swoich atutów negocjacyjnych? Dlaczego chciała przyjąć kontrowersyjną i wręcz krzywdzącą dla naszej gospodarki propozycję Rosji, żeby umowy gazowe były zawarte aż do roku 2037, będziemy przyglądać się wstrząsającym z punktu widzenia instytucjonalnego kulisom podpisywania i oceniania poszczególnych dokumentów.
Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
Mili Państwo, specjalnie wybrałem końcówkę roku 2022 na moment premiery tego właśnie odcinka, gdyż w normalnych okolicznościach świętowalibyśmy teraz koniec naszego uzależnienia od rosyjskiego dostawcy gazu. W normalnych okolicznościach, czyli bez wojny rozpętanej przez Rosję na Ukrainie, bez potężnego kryzysu energetycznego, który stał się naszym udziałem po tym wydarzeniu, bylibyśmy teraz bardzo, bardzo blisko porzucenia dostaw gazu z kierunku rosyjskiego poprzez wygaśnięcie kontraktu jamalskiego. Kontraktu, który miał wygasnąć wraz z końcem 2022 roku. Stało się jednak inaczej. 27 kwietnia Rosja przestała tłoczyć gaz do naszego kraju, zerwała umowę gazową, tłumacząc się niewykonaniem przez Polskę nowej metody płatności za ten surowiec, płatności dokonywanej na konto walutowe w Gazprombanku. Oczywiście takie postawienie sprawy ze strony rosyjskiej było jednostronnym naruszeniem postanowień już zawartej umowy. Rosjanie nie mieli prawa wymagać od nas tego, żebyśmy płacili za gaz w nowej formie wspierającej pośrednio ich walutę i gospodarkę. Dlatego Rosjanie 27 kwietnia wstrzymali dostawy gazu do Polski, dlatego nasze pożegnanie z rosyjskim gazem miało miejsce trochę wcześniej. Polsce udało się przejść przez rok 2022 prawie bezboleśnie, jeżeli chodzi o sektor gazu ziemnego. Oczywiście jego cena znacznie wzrosła, ale to ze względu na to, że jesteśmy członkiem europejskiego rynku energii, ale to w miarę, powtarzam, w miarę bezbolesne przejście było możliwe głównie dlatego, że od bardzo dawna zdawaliśmy sobie sprawę, iż Rosja używa broni gazowej, czyli stosuje gaz jako środek nacisku politycznego. Omawialiśmy to już bardzo szeroko w elektryfikacji, teraz skupimy się na polskim przypadku, na tym jak Rosjanie dążyli do tego, żeby podporządkować sobie Polskę właśnie za pośrednictwem dostaw gazu. Polska miała bardzo poważne argumenty za tym, żeby dążyć do jak najszybszego przerwania dostaw z kierunku rosyjskiego, bowiem ciążyły na nas bardzo niekorzystne rygory umowy gazowej, którą zawarliśmy z Rosją w roku 2010. I dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie analizie tejże umowy. Zacznijmy jednak od zarysowania pewnych okoliczności, w jakich była zawierana ta właśnie umowa. Żeby zrozumieć naturę kontraktu z roku 2010, musimy cofnąć się do roku 2006, czyli do czasów pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ówczesny rząd zawarł wtedy 3-letnią umowę z Rosją, która była dla naszego kraju niekorzystna. Cena importowanego gazu wzrosła ze względu na ten kontrakt o mniej więcej 10%. To z uwagi na niekorzystną formułę cenową, jaka była wszyta w tamten dokument. Warto tutaj jednak podkreślić, że Polska wtedy w zasadzie nie miała alternatywy, to znaczy nie mieliśmy możliwości ściągnięcia dodatkowych dużych wolumenów gazu spoza Rosji. Nasza infrastruktura gazowa przez lata zaniedbań w kwestii budowy transgranicznej infrastruktury przesyłowej, czyli interkonektorów, była nastawiona tylko na import gazu rosyjskiego. Nadzieją na zmianę był terminal LNG w Świnoujściu. To właśnie mniej więcej wtedy zapadły decyzje polityczne o rozpoczęciu budowy tej infrastruktury. Terminal miał być gotowy w roku 2012, tak stanowiły pierwotne plany, te z 2006-2007 roku. Ostatecznie został otwarty dopiero w roku 2015, jednakże wtedy, w roku 2006, myślano, że kiedy zawarty z Rosjanami kontrakt będzie dobiegał końca, czyli mniej więcej w roku 2009-2010, wtedy negocjatorzy będą już mogli patrzeć na nadzieję w postaci LNG, co zbuduje im nową, lepszą pozycję negocjacyjną do rozmów z Rosjanami. Po przyjęciu władzy przez rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego kontynuowano rozpoczęty przez PiS projekt budowy terminala w Świnoujściu. Jednakże nie wykorzystano tego atutu w nadchodzących negocjacjach gazowych. Pierwsze pomruki nadchodzącej burzy gazowej dotarły do Polski w roku 2008. Wtedy też, według raportu Najwyższej Izby Kontroli, do wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka dotarły informacje ze strony rosyjskiej o możliwym zagrożeniu dla dostaw gazu ziemnego do Polski. Waldemar Pawlak dowiedział się też wtedy, że Rosjanie chcą podjąć negocjacje dotyczące taryf za przesył błękitnego paliwa przez polski odcinek gazociągu jamalskiego, czyli gazociągu, który przez Polskę biegł do Niemiec. Jak stwierdzają kontrolerzy NIK, wicepremier Pawlak nie podjął jednak żadnych działań celem przygotowania Polski do zbliżających się rozmów, o których wiadomo było, że będą trudne. Wydarzeniem, które niejako ustawiło pozycję Polski w negocjacjach z Rosjanami, był rok 2009 obarczony kryzysem gazowym w relacjach ukraińsko-rosyjskich. Z jego względu, z racji tego kryzysu, dostawy błękitnego paliwa do Polski spadły aż o 70%. Choć spadek dostaw był notowany od początku roku 2009, to jednak dopiero 22 stycznia w Ministerstwie Gospodarki rozpoczęły się przygotowania do negocjacji międzyrządowych w sprawie umowy z Rosją. Stało się to po około 20 dniach od wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu. Prawdziwa degrengolada zaczyna się jednak dopiero później. W okresie od stycznia do marca 2009 roku resort Waldemara Pawlaka rozpoczął pracę nad pierwszą instrukcją negocjacyjną, która miała być podstawą dla ekipy negocjatorów udających się w maju do Moskwy, żeby dyskutować o nowej umowie gazowej z Rosją. Prace te pozostawiają bardzo dużo do życzenia. Po pierwsze, dokument jest nierzetelny. W dodatku skróceniu uległy, nie wiadomo dlaczego, terminy dotyczące zaopiniowania tej instrukcji. Pozostałe ministerstwa po prostu nie mają czasu na analizę dokumentów, które mają posłużyć zespołowi negocjatorów i przesyłają swoje uwagi po tym terminie. Nie zostają one jednak wzięte pod uwagę przez premiera Pawlaka. Pochylmy się znowu nad tym, co o instrukcjach negocjacyjnych i dokumentach związanych z tymi instrukcjami mówili kontrolerzy NIK, którzy zbadali proces zawierania umów gazowych z Rosją. Według Najwyższej Izby Kontroli przygotowane przez premiera Pawlaka dokumenty były pełne błędów, zawierały postanowienia sprzeczne z prawem unijnym i krajowym, nie dotykały na przykład kwestii zniesienia klauzuli zakazu reeksportu gazu, który trafiał do Polski, a taka klauzula była de facto kajdanami nałożonymi na nasze spółki gazowe. Co więcej, projekty tych dokumentów ograniczały możliwości negocjacyjne strony polskiej. Brakowało w nim też na przykład stanowiska względem postulatów Rosjan. Ale to dopiero początek tej jazdy wokół umów gazowych. W lipcu 2009 roku została zatwierdzona nowa instrukcja negocjacyjna, która zawierała m.in. przedłużenie terminu kontraktu jamalskiego do 2037 roku. Była to nowość w stosunku do pierwotnej instrukcji, która postulowała zawarcie umowy tylko do roku 2014. Termin 2014 wydawał się logiczny ze względu na to, że mieliśmy jako Polska wkrótce ukończyć budowę terminala LNG w Świnoujściu. Otworzenie się na dostawy gazu skroplonego spoza Rosji byłoby dla Polski istotnym atutem negocjacyjnym, atutem, który pomógłby zredukować obecność Rosji na polskim rynku i wymusiłby pewną konkurencyjność. Właśnie w ten sposób z Rosjanami niejako poradzili sobie na swoim rynku Litwini, którzy zbudowali w podobnym czasie terminal FSRU, czyli pływający terminal do odbioru gazu skroplonego w Kłajpedzie. Dzięki terminalowi w Kłajpedzie Litwini od razu uzyskali od Rosjan znacznie niższe, bardziej konkurencyjne ceny gazu. Jak się bowiem okazuje, wystarczy pozbawić Rosjan monopolu na danym rynku i od razu przystępują oni do znacznie korzystniejszych dla odbiorcy negocjacji. Już w trakcie samych rozmów z Rosjanami pozycja strony polskiej była bardzo osłabiona wskutek nieprawidłowości i szeregu błędów w instrukcjach negocjacyjnych i w dokumentach, które miała do dyspozycji ekipa negocjatorów. Taką sytuację bardzo zręcznie i skutecznie wykorzystywali Rosjanie, którzy po prostu zgłaszali nowe żądania, żonglowali nimi, poszerzali zakres swoich spraw do negocjacji, rozciągając w ten sposób ramy czasowe rozmów. Rosjanie zdawali sobie bowiem sprawę, że Polska jest na musiku, bowiem wkrótce zacznie wygasać kontrakt na dostawy gazu do naszego kraju, więc nasza gospodarka stanie pod jednym wielkim gazowym znakiem zapytania. W listopadzie 2009 roku Rosjanie łaskawie zgodzili się na wydłużenie kontraktów na dostawy gazu i przesył tego surowca do 2037 roku. Co ważne, jak zwracają uwagę kontrolerzy NIK, zespół pod przewodnictwem premiera Pawlaka nie posiada absolutnie żadnych analiz dotyczących tego, co będzie się działo na rynku gazu w Polsce po roku 2022, więc 15 lat przed wygaśnięciem negocjowanych w tym momencie umów gazowych. Do końca roku 2009 trwają prace nad ostatecznym kształtem umów gazowych między Polską a Rosją. Jednakże już w lutym 2010 roku okazuje się, że parafowane wersje umów międzyrządowych były niezgodne z prawem unijnym. Od 10 lutego 2010 roku Waldemar Pawlak dąży do tego, żeby jak najszybciej zawrzeć umowę gazową z Rosją. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli wicepremier nie działał jednak zgodnie z przepisami. Jak się okazało, szef resortu gospodarki dopuścił się m.in. przedłożenia ministrom nieuzgodnionych z innymi resortami projektów umów. Jak to się stało, że umowy gazowe nie były konsultowane z innymi resortami? Cóż, przybliżmy teraz, jak wyglądał proces tej niby konsultacji. Właśnie 10 lutego z Ministerstwa Gospodarki przesłano do innych instytucji oraz resortów parafowane projekty umów z załączoną prośbą o ich pilne, jak najszybsze zaopiniowanie. Wyznaczono w tym zakresie termin do godziny 14 tego samego dnia. No i teraz zaczyna się prawdziwa jazda, bowiem jak się okazuje, na zaopiniowanie tych około 20 stron dokumentów taki prezes Urzędu Regulacji Energetyki miał całe 2 minuty. Prezes Rządowego Centrum Legislacji aż pół godziny. Natomiast członkowie Rady Ministrów mieli 3 godziny na ustosunkowanie się do przesłanych projektów. Było to, według Najwyższej Izby Kontroli, naruszenie regulaminu pracy Rady Ministrów. Bowiem taki termin, według tego dokumentu, nie powinien być krótszy niż 3 doby. Spośród 33 adresatów, którzy otrzymali wysłane z Ministerstwa Gospodarki projekty umów, wypowiedział się w terminie tylko jeden – minister finansów Jacek Rostowski. Resort finansów nie miał uwag do przesłanych dokumentów. Wydarzenia w Polsce dotyczące zawierania umów gazowych musiały chyba odbić się szerokim echem w instytucjach Unii Europejskiej, bo w lutym 2010 roku do negocjacji między Polską a Rosją włączyli się przedstawiciele Komisji Europejskiej. Można z dużą dozą pewności założyć, że to, co zobaczyli, ich mocno przeraziło. Dlatego też proces podpisywania umów zostaje wstrzymany. Wtedy też rozpoczynają się prace nad wyłączeniem z tychże umów przepisów, które są sprzeczne albo z prawem krajowym, albo z unijnym, lub, co gorsze, naruszają bezpieczeństwo energetyczne Polski. Umowy ostatecznie zostają w 2010 roku zawarte, ale nie są one rozciągnięte aż do roku 2037. Mają wygasnąć wraz z końcem roku 2022. I teraz taki smaczek, ciekawostka na koniec tego dramatycznego opisu. 13 lipca 2010 roku podczas posiedzenia Rady Ministrów pan premier Waldemar Pawlak został zapytany, dlaczego chciał zgodzić się na to, żeby Polska miała umowę z Rosją zawartą aż do roku 2037. Waldemar Pawlak nie potrafił wyjaśnić, jakie były przyczyny stojące za jego stanowiskiem. Kontrolerzy NIK, którzy opisali proces zawierania umów gazowych między Polską a Rosją, nie zostawili na nim suchej nitki. Stwierdzili oni na przykład, że strona polska przystąpiła do rozmów bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego, co obniżyło jej pozycję startową. Negocjatorzy mieli bardzo ograniczone możliwości skutecznego negocjowania, nie mieli wypracowanej strategii negocjacyjnej. Nie wykorzystano bardzo ważnych kart atutowych, które były po stronie polskiej, takich jak nie tylko budowany terminal LNG w Świnoujściu, ale także wielkość zapotrzebowania Polski na gaz, która w tego typu rozmowach jest jak najbardziej kartą przetargową. Przygotowany przez Najwyższą Izbę Kontroli raport nie przedostał się od razu do obiegu informacyjnego. Był on bowiem przez lata niepubliczny. Jego brzmienie zostało ujawnione dopiero w 2018 roku. Wokół zawierania tych umów gazowych, a także wokół raportu NIK zdążyły narosnąć w tym czasie prawdziwe legendy. agendy. Spodziewano się, że po jego odtajnieniu, i to była narracja wielu polityków Zjednoczonej Prawicy, dojdzie do jakichś rozliczeń, że będą prowadzone śledztwa, postępowania wyjaśniające, że wreszcie winni tych wszystkich zaniedbań zostaną w ten czy inny sposób ukarani. Tak się jednak nie stało. Trudno tutaj w ogóle mówić o jakichkolwiek winnych, bo nie postawiono nikomu zarzutów. Przygotowany przez Najwyższą Izbę Kontroli dokument to jest drobiazgowy opis absolutnej degrengolady instytucjonalnej państwa polskiego. Państwa, które wychodzi na kraj niepoważny, kraj, który nie potrafi odpowiednio zadbać o swoje najbardziej strategiczne interesy. Oczywiście można tutaj spytać słowami byłego wicepremiera Waldemara Pawlaka: a co, panu gaz rosyjski się źle pali w kuchence gazowej czy w piecu? Ale byłoby to jeszcze mniej poważne postawienie tej sprawy. Bowiem na szali w tych rozmowach negocjacyjnych między Polską a Rosją była konkurencyjność naszej gospodarki. Ze względu na szalenie niekorzystną formułę cenową zawartą w kontraktach gazowych z Rosją, indeksowaną do cen ropy, Polska przez lata płaciła za rosyjski surowiec stawki najwyższe na kontynencie. O tym, jaka była skala tej nadpłaty, może świadczyć orzeczenie Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie z 2020 roku. Trybunał orzekł bowiem, że Gazprom ma zwrócić polskiej firmie PGNiG 1,5 miliarda dolarów, czyli około 6 miliardów złotych, nadpłaty za gaz dostarczony w okresie od 1 listopada 2014 roku do roku 2020. Gazprom faktycznie przelał te pieniądze, ale wkrótce okazały się one kroplą w morzu potrzeb, bowiem całą Europą zaczął trząść kryzys energetyczny. Wróćmy jednak na polskie podwórko i na wnioski, jakie wyciągnięto z zawierania umów gazowych w roku 2010. Moim zdaniem tych wniosków nie wyciągnięto wcale, albo wyciągnięto ich bardzo mało. Jak bowiem inaczej opisać sytuację, w której pomimo tego, co wiemy dzięki raportowi Najwyższej Izby Kontroli, Waldemar Pawlak cały czas jest zapraszany do rozmaitych mediów, żeby komentować sprawy energetyczne. I tutaj kolejna ciekawostka. W styczniu 2022 roku, dosłownie na nieco ponad miesiąc przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Waldemar Pawlak mówił w jednym z wywiadów, że moim zdaniem dodatkowy gazociąg do Polski nie jest potrzebny. W 2010 roku podpisaliśmy aneks do umowy z Rosjanami, który pozwolił na rewers wirtualny na gazociągu jamalskim. Następnie zaczął działać także rewers fizyczny. Mamy możliwości importu gazu z kierunku zachodniego. Budowa nowego gazociągu jest bezzasadna. Tak, państwo się już pewnie domyślili, o co chodzi. Chodzi o gazociąg Baltic Pipe. W takich słowach pan premier Pawlak mówił o połączeniu, które dostarczać ma Polsce gaz z Norwegii. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no, ale przecież Waldemar Pawlak nie mógł przewidzieć, że Rosja zaatakuje Ukrainę. No cóż, biorąc pod uwagę, że spodziewano się już wtedy tego bardzo powszechnie oraz biorąc pod uwagę fakt, że od roku 2021 trwał kryzys gazowy podsycany przez Rosję, chociażby przez opróżnianie magazynów czy niebukowanie dodatkowych przepustowości na gazociągach, no to tutaj okazuje się, że takie słowa premiera Pawlaka stoją w rażącej sprzeczności z tym, co można wyobrażać sobie jako interes Polski na rynku gazu. Powiem państwu tak osobiście, że za każdym razem, kiedy czytam o podpisywaniu tych umów albo kiedy omawiam ten proces w wypowiedziach dla mediów, czuję się zmęczony, tak fizycznie zmęczony, bo widzę na to, jak moje państwo zaprzepaszczało pewne szanse czy możliwości, które przed nim stały. I niestety taka postawa nie dotyczy wyłącznie rynku gazu ziemnego. Podobny charakter działań widać w bardzo wielu miejscach polskiej energetyki. Brak transformacji energetycznej w kierunku neutralności klimatycznej, zatrzymanie rozwoju OZE, nieudolność w budowaniu elektrowni jądrowej. Te wszystkie przykłady powinny być również bardzo dobrze i dokładnie skontrolowane przez takie instytucje jak Najwyższa Izba Kontroli. Oczywiście Polska może też pochwalić się wieloma projektami zrealizowanymi z sukcesem. Do tych trzeba zaliczyć wspomniany już tutaj gazociąg Baltic Pipe czy terminal w Świnoujściu. Ale jednak patrząc przez pryzmat całego sektora, skala naszej instytucjonalnej, państwowej degrengolady jest dojmująca. Ale żeby nie kończyć w ten sposób, powiem państwu, że są przed naszym krajem pewne iskierki nadziei. Widać je zwłaszcza w sektorze gazowym, który jest teraz w znacznie lepszej sytuacji niż był w roku 2010. Co się działo przez ten czas? Dzięki ponadpartyjnemu wysiłkowi udało się dokończyć terminal LNG w Świnoujściu. On pracuje w roku 2022 pełną parą. Już w listopadzie 2022 roku świnoujska instalacja odebrała 2 razy więcej dostaw gazu skroplonego niż przez cały rok 2021. Świnoujście naprawdę ratuje nas przed gazowym szantażem Rosji, któremu ulegają bardzo liczne kraje w Europie. Innym sukcesem na tym polu jest gazociąg Baltic Pipe, potężna inwestycja, która połączyła Polskę, Danię i Norwegię we wspólnym celu. Gazociąg Baltic Pipe umożliwił nam sięgnięcie po gaz z szelfu norweskiego, gdzie od lat działają polskie spółki wydobywcze. Jest to inwestycja, która została ukończona nie tylko na czas, ale także mniej więcej w budżecie, co jest absolutnym fenomenem, jeżeli chodzi o tak duże projekty infrastrukturalne w Polsce. Trzeba tutaj także wspomnieć o nadrabianiu zaległości dotyczących budowy połączeń międzysystemowych, czyli interkonektorów. W roku 2022 Polska uruchomiła połączenia ze Słowacją oraz z Litwą. Zwłaszcza to litewskie połączenie jest szczególnie cenne. Daje bowiem ono dostęp do terminala FSRU w Kłajpedzie. Gazociąg Gipl, bo tak nazywa się ta rura, umożliwia nam zatem sięgnięcie po dodatkowe wolumeny skroplonego gazu. To nie koniec gazowych działań Polski, bowiem obecnie trwa proces rozbudowy terminala w Świnoujściu, tak żeby w roku 2023 mógł obsłużyć 7,5 miliarda metrów sześciennych dostaw gazu. W połączeniu z gazociągiem Baltic Pipe, na którym PGNiG zarezerwowało sobie przepustowość w wysokości 8 miliardów metrów sześciennych oraz z gazociągiem GIPL, czyli kolejnymi 2 miliardami metrów sześciennych, a także z naszym własnym wydobyciem sięgającym mniej więcej 4 miliardów metrów sześciennych, budujemy sobie system, który jest odporny na rosyjski szantaż. Dalej rozbudowując sektor gazowy, będziemy mogli nie tylko uniknąć rosyjskiej presji na naszą gospodarkę wywieranej za pomocą błękitnego paliwa, ale także stać się takim mikrohubem dla regionu. Polska już od dawna bierze udział w rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą, które dotyczą dostaw gazu skroplonego przez nasze terytorium właśnie do naszego wschodniego sąsiada. Co więcej, dalsza rozbudowa terminalu w Świnoujściu, a ma on być rozbudowany aż do 10 miliardów metrów sześciennych przepustowości rocznej, daje nam możliwość reeksportu sprowadzonego do nas gazu skroplonego. Kto wie, być może, żeby poszerzyć nasze możliwości ściągania błękitnego paliwa w dobie odchodzenia od surowca z Rosji, będziemy budować nawet Baltic Pipe 2. Jednakże, żeby to wszystko się udało, potrzebna nam pewna sanacja sfery publicznej. Musimy być ponadpartyjni, konsekwentni i musimy oddzielić grubą kreską tę degrengoladę, którą można wyczytać na przykład w raporcie NIK dotyczącym umów gazowych. Trzymam za nas kciuki, bo bardzo tego potrzebujemy. Potrzebujemy odpowiedzialnej polityki energetycznej, która umożliwi zachowanie konkurencyjności polskiej gospodarki, budowę nowego, bezemisyjnego systemu energetycznego i funkcjonowanie w zgodzie z unijnymi politykami klimatycznymi. To potężny projekt, być może największy, jaki Polska będzie realizować w ciągu XXI wieku. Bardzo chcę, żeby nam się udało i wierzę, że może nam się udać. A co Państwo o tym sądzicie? Dajcie mi znać. Przede wszystkim w komentarzach na social mediach, na których prezentowany jest ten odcinek elektryfikacji, a także wszędzie tam, gdzie możecie mnie złapać, czyli na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie. A na koniec jeszcze raz dziękuję serdecznie moim patronom, którzy umożliwili mi wystartowanie z tym podcastem w tym roku. Wszystkim Państwu życzę szalonej zabawy sylwestrowej i słyszymy się już w nowym roku 2023. A w tym odcinku to już wszystko. Żegnam się z Państwem. Jakub Wiech, dziękuję za Państwa uwagę. Proszę serdecznie o szerowanie, udostępnienie, lajkowanie na wszystkich platformach, gdzie Państwo mnie znajdziecie i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja.
To była Elektryfikacja, podcast Jakuba Wiecha o energetyce.